Nieobecność Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch. Proszę Państwa, zapewne większości z Państwa, zdecydowanej większości z Państwa umknął uwadze materiał, który znalazł się w Niezależnej, ale dla mnie jest on bardzo, bardzo, bardzo ciekawy. Dotyczy Indii. No i brytolskiej propagandy muzułmańskiej. A jest właśnie w Niezależnej w dziale rozrywka. To jest rozrywka, proszę Państwa. Tak, dla Niezależnej to jest rozrywka. Z 22 stycznia 23 roku. Tytuł artykułu: materiał propagandowy, w cudzysłowie, zdyskredytowana narracja, w cudzysłowie, Indie blokują pewien film dokumentalny BBC. I teraz lit. Indie zablokowały emisję filmu dokumentalnego BBC o premierze Indii Narendra Modi, w którym krytycznie została przedstawiona jego rola podczas zamieszek w Gujaracie w 2002 roku, gdy był premierem tego stanu. Zakaz emisji dotyczy też klipów o filmie przeznaczonych dla sieci społecznościowej. Ja naprzód przeczytam, a później się do tego odniosę, bo rzecz jest warta tego. Właśnie dlatego Państwu przekazuję to, albowiem jest to warte przemyślenia. Konstatacji i przemyślenia. Cytuję. Wskazówki dotyczące blokowania udostępniania klipu zostały wydane przy użyciu nadzwyczajnych uprawnień dostępnych rządowi zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi technologii informacyjnych, napisał Kanchan Gupta, doradca rządu, w swoim wpisie na Twitterze w sobotę. Chociaż BBC nie wyemitowało dokumentu w Indiach, wideo zostało przesłane na niektóre kanały YouTube'a, napisał Gupta. Rząd nakazał Twitterowi zablokowanie ponad 50 tweetów prowadzących do tego filmu, a YouTube otrzymał polecenie zablokowania jego przesyłania, dodał Gupta. Jego zdaniem zarówno YouTube, jak i Twitter zastosowały się do poleceń. I teraz takie pytanie mam do Państwa. Czy kiedykolwiek te wielkie koncerny jak YouTube i Twitter, czy chociażby, ale i kilka innych, zastosowały się do jakichkolwiek poleceń rządu PRL BIS, pana Morawieckiego? Jedziemy dalej. Modi był premierem rządu, i tu jest wytłumaczenie tego, o co tu chodzi. Modi był premierem rządu stanu Gujarat, kiedy ogarnęły go zamieszki społeczne, w wyniku których zginęło według szacunku rządu ponad 1000 osób, w większości muzułmanów. Obrońcy praw człowieka szacują, że ofiar śmiertelnych było co najmniej dwa razy więcej. Modi zaprzecza oskarżeniom, że nie udało mu się powstrzymać zamieszek. Specjalny zespół dochodzeniowy powołany przez Sąd Najwyższy w celu zbadania roli Modiego i innych osób w przemocy stwierdził w 541-stronicowym raporcie w 2012 roku, że nie znalazł żadnych dowodów, aby ścigać ówczesnego premiera stanu Gujarat. W zeszłym tygodniu rzecznik indyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych nazwał dokument BBC materiałem propagandowym, mającym na celu propagowanie zdyskryminowanej narracji. I teraz to wszystko. I teraz, mili Państwo, co to znaczy dyskryminowana narracja i o co tutaj chodzi? A ja oczywiście nie przypominam sobie dokładnie, co się działo wtedy w stanie Gujarat, ale mogę się domyślać, że muzułmanie w Indiach zaczęli fikać, za mocno fikać. I Hindusi pokazali im, gdzie raki zimują. Dokładnie tak samo, to jest dokładnie ta sama historia, która zdarzyła się, mieli Państwo, w Birmie, kiedy muzułmanie z północy, z Bangladeszu, masowo weszli w granice Birmy i wojsko się po prostu zaczęło z nimi rozprawiać. No i wtedy świat zachodni podniósł lament. No bo przecież muzułmanie są na specjalnych prawach na zachodzie Europy, prawda, i w Stanach Zjednoczonych. To oni mają specjalne prawa. Oni mogą pewne rzeczy robić, a my na przykład katolicy już nie. Więc, że nie wspomnę o hinduistach, bo tutaj hinduiści starli się właśnie z muzułmanami. Tak jak buddyści zresztą starli się z muzułmanami w Birmie. A, no i zresztą dlatego, że ta... nie pamiętam, jak ona się tam nazywa, ta była laureatka Nagrody Nobla, Birmanka, która była wynoszona pod niebiosa wtedy, kiedy walczyła z birmańskim rządem, była wynoszona pod niebiosa na całym świecie, w białym świecie. Natomiast w momencie, kiedy ta sama kobieta, która weszła do rządu birmańskiego i zdecydowała na obronę Birmy przed muzułmanami, została postawiona, delikatnie mówiąc, do kąta przez amerykańsko-żydowskie koncerny medialne. No po prostu nie wolno takich rzeczy robić. Muzułmanie i Żydzi są poza, są über alles. Tak w Europie Deutschland über alles, tak i na całym świecie szerokim, również w Deutschlandzie, muzułmanie i Żydzi są über alles. No i tutaj właśnie o to chodzi. Właśnie o to chodzi, że BBC jako niezależna, oczywiście, co do tego nie ma nikt cienia wątpliwości, że to jest całkowicie niezależna spółka medialna, więc ona jest taka niezależna, jak i między innymi Onet, Deronet, DWP, Dinteria. To jest mniej więcej taki poziom niezależności. Więc BBC kiedyś to było w miarę niezależne, ale teraz to są inne czasy. Więc teraz BBC przez rząd hinduski zostało postawione tam, gdzie jest jej miejsce. Tam, gdzie jest miejsce BBC. Czyli siedzieć morda w kubeł białe śmieci, siedzieć cicho i nie pyskować, bo wasza niezależność jest malowana na zielono, czyli przez muzułmanów, bo to jest kolor muzułmański. No więc jak będziecie niezależni, to owszem, my wam pozwolimy istnieć na terenie naszego kraju. No, jeśli nie będziecie niezależni, tak jak w tej chwili, no bo sprzyjacie tylko i wyłącznie muzułmanom, to won paszli. I to właśnie tak powinno być. No tylko, że umówmy się, że rząd Indii z racji wielkości kraju, bo z żadnej innej, ale z racji wielkości kraju może sobie pozwolić na to, żeby stawiać Twittera czy YouTube'a do konta i kazać im pewne rzeczy zrobić. Natomiast oczywiście polaczkowski rząd, rząd Polaczków może sobie najwyżej poprosić Twittera, czy poprosić jakiegoś tam innego śmiecia żydowskiego, prosić go, żeby był w miarę uprzejmy i tak nas źle nie traktował. No powiedzmy sobie, jak nas skopiecie raz, no to wystarczy, ale nie kopcie nas ciągle. Tak bym ujął reakcję polskiego rządu, polskich urzędników na działania tych żydowskich łajdaków. No a działania żydowskich łajdaków w Indiach, bo okazuje się, że bez problemu wszystko działa. No tak, także tutaj są, jak powiedziałem, przynajmniej dwie te płaszczyzny, czyli relacja rządu indyjskiego na żydowskie śmieci, a dwa to pokazanie wszystkim krajom, które wspierają muzułmanów, że one sobie mogą wspierać muzułmanów, ale u siebie, a w Indiach już niekoniecznie. Już nie, bo może się to źle skończyć. Tak jak się skończyło w tej chwili. I tym optymistycznym akcentem, że jednak muzułmanów, no nie wiem czy Żydów, ale muzułmanów mogą Hindusi postawić do kąta, jest dla mnie naprawdę bardzo sympatyczną konstatacją. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.